co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Nawet 400 zł miesięcznie mogą stracić osoby, które nie przypilnują przeliczenia kapitału początkowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy przechodzeniu na emeryturę. Jak to zrobić? Co z tegoroczną waloryzacją? I czy w tym miesiącu bez obawy można przejść, bez obawy o niższe świadczenie, można przejść na emeryturę? Odpowiedzi na te pytania będą udzielać panie Beata Serafin i Anna Mazurek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo też mogą zadawać pytania. Telefony przypomnę 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Rozpoczniemy od miesiąca czerwca. Czy ten miesiąc, w tym miesiącu, bo co roku mówiliśmy o tym, żeby w czerwcu raczej nie przechodzić na emeryturę, bo można stracić. Czy to się zmieniło?
Tak, jak najbardziej. W tym roku mamy taki wyjątkowy czas spowodowany stanem zagrożenia epidemicznego, obecnie stanem epidemii związanym z COVID-19. Więc tutaj ustawodawca jak gdyby wprowadził uregulowania prawne mające na celu zabezpieczenie osób, które przechodzą w czerwcu na świadczenie emerytalne o tak zwaną tą waloryzację korzystniejszą, czyli nie muszą już dokonywać takiego wyboru, że składają wcześniej, osiągną na przykład wiek emerytalny, czy też spełnią wszystkie warunki do uzyskania prawa do świadczenia i będą musiały czekać na złożenie wniosku w lipcu, ponieważ w lipcu jest korzystniejsze liczenie waloryzacji składek i kapitału początkowego. W tym roku, ale chcę zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi już przepisami, ta waloryzacja czerwcowa korzystniejsza dotyczy tylko i wyłącznie tego roku, o ile nic się nie zmieni w stosunku do roku przyszłego. Na razie mamy informację, że ta waloryzacja będzie korzystniejsza tylko i wyłącznie w roku 2020.
Czyli nasłuchiwać proszę i nie decydować się na to przejście na emeryturę w czerwcu, lepiej poczekać do lipca i wtedy na pewno będzie to bardziej korzystne niż przejście na emeryturę.
To znaczy w tym roku tak, mówimy o czerwcu, tak? Natomiast jeżeli chodzi o rok przyszły, ale od razu zaznaczam, że jeżeli dalej będzie taki stan prawny, jak jest obecnie, tak? Bo może w związku z przedłużającym się stanem epidemii taki przepis może być wydłużony i również obowiązywać w roku przyszłym. Tego nie wiemy. Na dzień dzisiejszy wiemy, że w czerwcu będzie ta waloryzacja korzystniejsza w stosunku do roku poprzedniego, również do tego samego okresu.
Na wysokość emerytury obecnych emerytów i tych, którzy przechodzą w ciągu najbliższych kilku lat, rzutuje na pewno kapitał początkowy. On jest jakby główną wartością, wielkością, którą dzielimy przez resztę miesięcy tak zwanego dożycia, prawda? Mm-hmm. Czy wszyscy już objęci jurysdykcją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze przeliczyli sobie ten kapitał początkowy?
To znaczy z naszego doświadczenia wiemy, że osoby, które składają wnioski o przyznanie prawa do emerytury, który w wieku powszechnym, mają taki kapitał ustalony, ale jest to kapitał ustalony jeszcze bez regulacji prawnych obowiązujących od 2011 roku. Czyli przed 2011 rokiem, jeżeli została wydana decyzja o ustaleniu kapitału początkowego bądź o ponownym ustaleniu kapitału początkowego, a od 2011 roku zmieniły się przepisy w zakresie ustalania wartości kapitału początkowego. Pierwsza zmiana była w 2011 roku, druga zmiana w 2013 i ostatnia w 2015. Więc jak osoba składa wniosek o przyznanie prawa do emerytury, my jako organ rentowy mamy obowiązek dokonania weryfikacji tego ustalonego kapitału początkowego i wówczas jeżeli stwierdzimy, że wartość tego kapitału początkowego powinna być ustalona na nowo, więc z wszystkimi regulacjami prawnymi, na dzień wydania tej decyzji o ponownym ustaleniu wartości kapitału początkowego, to my to czynimy z urzędu. Nie musi taki wniosek być odrębnie składany o ponowne ustalenie wartości kapitału początkowego, ponieważ sam wniosek o emeryturę już stanowi jak gdyby wniosek o ponowne ustalenie tego kapitału. Robimy to po prostu z urzędu. Natomiast osoby, które jeszcze nie osiągnęły tego powszechnego wieku emerytalnego, więc mówimy o stanie prawnym na dzień dzisiejszy, mając na uwadze uwadze kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat, to jak najbardziej taka osoba, jeżeli ma wydaną decyzję przed 2011 rokiem, może złożyć wniosek o ponowne ustalenie wartości kapitału początkowego i my taki kapitał przeliczymy z wszystkimi zmianami prawnymi w zakresie ustalania kapitału początkowego.
I dzięki temu możemy zwiększyć oczywiście wartość tego kapitału. Ja przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Halo? Halo?
Halo?
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, witam, dzień dobry. Przede wszystkim dla tych miłych pań, które zostały. Czy mogę pytać już?
Tak, bardzo proszę, słuchamy.
Ja mam takie pytanie. Jeśli ja przeszedłem na emeryturę z tytułu wykonywania zawodu jako dźwigowy 5 lat wcześniej, czyli trzeci rok jestem na emeryturze, czy ja mogę tych miłych pań zapytać, czy po uzyskaniu wieku 65 lat o ponowne przeliczenie kapitału, czy te panie mogą mi powiedzieć, bo z tego, co mi moi koledzy dźwigowi mówią, że dostanę parę złotych więcej.
Tak, pytanie oczywiście.
Takie, czy o ponowne przeliczenie kapitału z chwilą 65 lat.
Proszę pana, oczywiście, może pan złożyć wniosek po osiągnięciu wieku.
Prosimy o ściszenie radia, dobrze, bo się sprzęga nam tutaj. Albo głośno mówiący telefon proszę wyłączyć, bo nam się sprzęga.
Halo?
Słyszy pan nas?
Echo idzie. Może jeszcze raz powiem.
To może tak, wyłączymy pana, a będziemy odpowiadać po prostu. Tak,
tak, oczywiście może pan złożyć wniosek o emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. I świadczenie zostanie przeliczone. Jeżeli wartość będzie wyższa, będziemy wypłacać to świadczenie. W przypadku, gdyby świadczenie okazało się niekorzystne dla pana, będziemy wypłacać emeryturę, którą pan pobiera do tej pory.
Czyli możemy ryzykować za każdym, właściwie żadnego ryzyka nie ma, jeżeli
nie ma.
Uważamy, że możemy mieć wyższą emeryturę, a okaże się, że w przeliczeniu z jakichś tam powodów będzie ona niższa, to zawsze tą wyższą pozostawicie państwo, tak?
Mhm. Obecnie mamy taką sytuację, że świadczenia przyznawane są w ten sposób, że odejmuje się emerytury wcześniej pobrane. Czyli ta emerytura nowo obliczona może być świadczeniem niekorzystnym, ale wtedy gwarancja tamtej wypłaty zostaje.
Zawsze zostaje. Mamy następny telefon. Halo?
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
A ja mam takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, decyzja o ustaleniu kapitału początkowego. Ile razy mogę prosić, mogę wnioskować o ponowne ustalenie, jeżeli zaszły jakieś nowe okoliczności?
Proszę pani, do ustalenia wartości kapitału początkowego przyjmujemy okresy zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń z tytułu tych okresów zatrudnienia przypadających do 31 grudnia 1998 roku. Jeżeli pani otrzymała decyzję o ustaleniu wartości kapitału początkowego, tam do tej decyzji dołączone jest również takie zestawienie jak gdyby wysokości wynagrodzeń, które stanowią podstawę do wyliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego. Również w decyzji podane są okresy składkowe i nieskładkowe, jakie są przyjęte do ustalenia tej wartości.
Rozumiem, rozumiem to wszystko. Przepraszam, że wtrącę.
Tak?
Ale chodzi mi na przykład o coś takiego. W trakcie studiów wychowywałam dziecko do lat 4.
Tak.
Czy ten okres wychowywania dziecka do lat 4 w trakcie studiów jest brany pod uwagę do ustalenia kapitału początkowego? Czy ja mogę wnioskować o przeliczenie tego kapitału ponownie?
Proszę pani, w 2015 roku nastąpiła zmiana w zakresie liczenia okresów przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym w związku z wychowywaniem dziecka. Taki okres nadal jest okresem nieskładkowym, ale w przypadku ustalania wartości kapitału początkowego taki okres liczony jest jak okres składkowy. Więc w tej sytuacji, jeżeli mamy zbieg w tym momencie okresów odbywania studiów wyższych z okresem urlopu, ja rozumiem, nie urlopu bezpłatnego, tylko przerwy w zatrudnieniu, tak? Okresu opieki nad dzieckiem, to jak najbardziej może pani złożyć taki wniosek, przedkładając odpis skrócony aktu urodzenia dziecka i my wówczas przeliczymy pani wartość kapitału początkowego.
Rozumiem, ale jeżeli wszystkie dokumenty zostały już składane, łącznie z aktem urodzenia dziecka, z zaświadczeniem z uczelni wyższej, w momencie, kiedy w 2004 roku otrzymywałam pierwszą decyzję, To proszę mi powiedzieć, ponownie muszę te dokumenty złożyć?
Dokumenty nie, tylko sam wniosek, ponieważ jak pani sama wspomniała, w 2004 roku miała pani wydaną decyzję, tak. Rozumiem, o ustaleniu kapitału początkowego, więc z obowiązującym...
Tak, ale tam było przedłużenie okresu studiów o właśnie o czas opieki nad dzieckiem, czyli tak zwany urlop dziekański jeszcze dodatkowo wchodził. Czyli został przedłużony okres studiów jak gdyby, ale to był czas sprawowania opieki nad dzieckiem.
Tak, ale to jeszcze w 2004 roku nie było regulacji prawnych, które zostały wprowadzone od maja 2015 roku.
Rozumiem.
Tak, że ten okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem jest liczony jako okres składkowy. Dalej jest to okres nieskładkowy, ale liczony jako składkowy.
Rozumiem. Jeżeli składałam już później jakieś wnioski o ponowne ustalenie kapitału początkowego, to kolejny wniosek, kiedy mogę złożyć?
A kiedy
w dowolnym momencie?
A kiedy pani składała ostatni wniosek o ponowne ustalenie?
W tym roku
pani składała i otrzymała już pani decyzję?
Już otrzymałam decyzję, no ale zaszły jeszcze okoliczności, których nie ujęłam w tym wniosku.
Czyli jeszcze coś nie jest doliczone do kapitału. W każdym momencie może pani złożyć wniosek.
Dziękuję pani serdecznie.
Bardzo proszę.
Dziękuję. I mamy następny telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam tylko jedno pytanie. Kończę wiek 65 lat 11 grudnia. Czy ja muszę też przeliczać kapitał jeszcze raz?
Proszę pana, nie ma takiej potrzeby. Jak pan złoży w grudniu wniosek o przyznanie prawa do emerytury, proszę mi tylko powiedzieć, czy pan już ma ustaloną wartość kapitału początkowego? Czy już została wydana?
Tak, to zaraz na początku, jak było wymagane. Nie? To
aha,
było
rozumiem. Czyli tutaj przy przyznawaniu prawa do emerytury będziemy również na nowo weryfikowali kapitał początkowy z zastosowaniem wszystkich regulacji prawnych po wydaniu tej pierwszej decyzji dotyczącej ustalenia wartości kapitału początkowego.
A to już będzie z urzędu robione,
to
tak?
Już będzie z urzędu. Nie musi pan teraz składać wniosku.
To by było wszystko z mojej
chyba,
strony.
Że jest taka sytuacja, że chciałby pan na przykład się dowiedzieć, czy emerytura, na którą będzie pan przechodził w grudniu, bo rozumiem z tego, co słyszałam, wiek pan kończy w grudniu, tak?
Tak, w grudniu, 11 grudnia.
A proszę mi powiedzieć, czy jest pan dalej zatrudniony w ramach umowy o pracę? Jest pan dalej zatrudniony?
Tak, dalej pracuję, tak.
Rozumiem. A czy w razie czego po osiągnięciu tego wieku chciałby pan dalej kontynuować to zatrudnienie?
No to nie, to będzie zależeć od pracodawcy, bo ja mam grupę i...
Aha, rozumiem. Proszę pana, więc generalnie w ten sposób. W ZUS-ie funkcjonuje tak zwany doradca emerytalny. To są osoby, które korzystają z tak zwanego kalkulatora emerytalnego i na podstawie tego kalkulatora emerytalnego panie mogą wyliczyć wartość emerytury powszechnej z zastosowaniem właśnie składek na ubezpieczenia emerytalne zewidencjonowanych na koncie oraz wartości kapitału początkowego na dowolną datę taką, jaką pan sobie chce. Czyli generalnie, na przykład na grudzień chciałby pan na przykład w przyszłym roku w lipcu sobie przejść na emeryturę, to również na lipiec panu ustalą. Do czego jest potrzebny ten wartość kapitału? Ponieważ miał pan wydano, przypuśćmy, ja mówię teraz czysto hipotetycznie, bo nie wiem, kiedy pan miał pierwszą decyzję wydawaną dotyczącą ustalenia wartości kapitału.
No jak był wymagany, po raz pierwszy.
Czyli 99.
Później,
mniej więcej. Więc tutaj musimy mieć na uwadze, że jest jeszcze, są te trzy zmiany legislacyjne, tak? Czyli w 2011, 2013 i 2015. Więc tutaj jakby pan chciał taką najbardziej zbliżoną kwotę emerytury mieć na podstawie tego kalkulatora emerytalnego, to jak najbardziej warto by było sobie ten kapitał przeliczyć, ponieważ te zmiany legislacyjne mogą mieć duży wpływ na ustalenie wartości tego kapitału. Natomiast ten kapitał, który pan ma teraz ustalony, on jak gdyby jest zapisany na koncie ubezpieczonego, tylko to jest wartość taka jak gdyby nieadekwatna do tej wartości, jaka by była po przeliczeniu w związku ze zmianami legislacyjnymi. Więc jeżeli by pan chciał się dowiedzieć, jaka by była pana przybliżona kwota emerytury na różne daty, to należałoby najpierw złożyć wniosek o ponowne ustalenie wartości kapitału początkowego, żeby ten kapitał był jak najbardziej taką zbliżoną wartością do tego, co powinno być. Tak? Po to to jest...
Rozumiem. Do najbliższego oddziału ZUS-u, tak?
Tak jest.
Do najbliższego oddziału może pan się zgłosić, złożyć wniosek, a później jak już pan otrzyma decyzję o ponownym ustaleniu wartości kapitału początkowego, to może pan z powrotem przyjść do ZUS-u i skorzystać z usług doradcy emerytalnego.
O, to dziękuję. By było wszystko z mojej strony.
Bardzo proszę. Dziękuję wzajemnie.
I mamy następne. Tak, jeszcze?
Jeszcze chciałam coś dopowiedzieć. Może mamy stronę www.zus.pl. Tam można pobrać druki do przeliczenia kapitału. Taki druk można sobie w domu wydrukować, ewentualnie nawet są takie, że można tam wypełnić od razu ten druk i wydrukować, złożyć do ZUS-u.
Elektronicznie też?
Elektronicznie również, tylko wtedy platformę trzeba mieć w domu założoną. Jeśli nie, można tylko zdrukować i wtedy nie będzie ktoś czasu poświęcał tutaj na sali obsługi klienta, tylko taki wniosek zostanie złożony, gdy przygotuje go w domu. I jeszcze może jedna taka uwaga. Bardzo prosimy Państwa, żeby zobaczyli do tych swoich starych decyzji, które były wydane dawno temu, żeby Państwo zobaczyli, czy tam nie ma jakichś dopisków, bo my bardzo często uzupełniamy te decyzje, że czegoś ktoś nie złożył,
jakieś braki są w dokumentach, tak?
Tak, żeby zerknąć na końcówce decyzji, tam jest dużo informacji, jeśli czegoś nam brakuje, a to również będzie miało wpływ
na wysokość kapitału.
Tak jest.
Mamy telefon następny, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Mam emeryturę z KRUS-u i z ZUS-u. I z ZUS-u, KRUS mi nalicza ulgę podatkową, a ZUS też mi nalicza. I później przy rozliczeniu podatkowym mam dużo do zwrotu. Czy to jakoś
nie można tego ujednolicić właśnie.
Trzeba do którejś z jednostek wystąpić z wnioskiem o niestosowanie takiej ulgi.
No ja w tamtym roku wystąpiłam do ZUS-u i na koniec roku znowu mi przyszło.
Proszę panią, taki wniosek obowiązuje, z tego co pamiętam, raz do roku. Myślę, że w każdym roku kalendarzowym pani taki wniosek musi złożyć. Proszę?
Nie jest odnawiany. Po prostu.
Nie jest odnawiany.
Nie jest odnawiany. Za każdym razem musi pani po prostu pamiętać.
Wybrać jednostkę i po prostu najlepiej na końcówce grudnia już taki wniosek składać.
Aha, na koniec.
Tak, żebyśmy na kolejny rok już zastosowali.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mamy następny telefon. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Przez 5 lat pobierałem świadczenie opiekuńcze na chorą mamę. To było nieskładkowe, to jest tam 500-600 zł miesięcznie zarzutam. Później dostałem świadczenie przedemerytalne i teraz 4 lata pobieram to świadczenie przedemerytalne. Czy te lata wchodzą mi jakoś do emerytury, bo w tym roku przechodzę na emeryturę?
W jakim okresie ta opieka przypadała? W jakich latach?
No to 4 lata jestem na świadczeniu przedemerytalnym, to...
Czyli to są obecne lata, to nie?
To są obecne lata, tak?
No to jakiś, to jakiś tam od 12 do 15, do 16,
tak?
A od 17 jestem na świadczeniu przedemerytalnym.
Czy z tego świadczenia opiekuńczego były odprowadzane składki?
Nie, to było bezskładkowe.
To nie.
Tylko te
wysokość świadczenia jest oparta o pana konto, czyli te zebrane składki, które na przestrzeni lat od 99 roku po dzień obecny, które zostały zebrane na pana koncie, te mają wpływ na wysokość świadczenia. Ja pytam o lata, bo jakby ta opieka przypadała do 99, do końca 98 roku, miałby to wtedy wpływ, bo byśmy na tej podstawie też ustalali wysokość kapitału początkowego.
Ale to świadczenie przedemerytalne, teraz co 4 lata biorę, to jest składkowe. To będzie wpływać?
Świadczenie przedemerytalne jest już świadczeniem z ZUS-u. To nie jest... A emerytura będzie ustalana w oparciu o pana konto. Świadczenie nie rodzi składek na pana koncie.
Świadczenie...
No, ja płacę.
Ale składki płaci pan tylko zdrowotne.
Nie. Pan opłaca tylko zdrowotne zaliczkę składki na podatek i składki zdrowotne.
Z tego tytułu nie ma ubezpieczenia emerytalno-rentowego, tak? Więc tutaj nie są składki z tytułu pobierania samego świadczenia przedemerytalnego odkładane na pana indywidualnym koncie. Jakby pan w trakcie pobierania świadczenia przedemerytalnego wykonywał jakąkolwiek pracę, która rodziłaby obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego, to wówczas takie składki zapisują się na pana koncie i z chwilą, kiedy przechodzi pan na emeryturę, te składki uczestniczą w wyliczeniu tego świadczenia. Tak by to wyglądało.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden telefon. Zdążymy chyba przyjąć tylko pytania, a odpowiedź zaraz po audycji Motoradio będziemy w stanie udzielić, ale pytania zdążymy przyjąć, tak? Słuchamy uprzejmie. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam pytanie, bo ja z małżonką oboje jesteśmy już na emeryturze.
Ja przepracowałem około 30 lat pracy, bo byłem też na rencie. Żona ma około 10 lat pracy więcej miała, a ma emeryturę mniejszą około 300 zł ode mnie. Czy może poprosić ZUS-no po jakieś, może jakaś pomyłka zaistniała, o ponowne przeliczenie?
Proszę pana, z tego co zrozumiałam, pan przepracował 30 lat, tak. Żona przepracowała 10 lat.
Nie,
40. 40 lat? A, proszę pana... Proszę pana, teraz tak, czy mógłby pan mi podać, jakie świadczenia państwo pobieracie emerytury? Rozumiem, ale chodzi mi o roczniki, krótko mówiąc. Z jakiego rocznika pan jest, a z jakiego rocznika jest
ja
żona?
Ja jestem połowa ubiegłego wieku, a moja żona 54.
A, żona 54, dobrze, ja sobie zapiszę. A pan jest z którego roku?
50.
Czyli generalnie byłyby to świadczenia z tak zwanego zreformowanego systemu, czyli i pan, i żona, macie państwo ustalone świadczenia zreformowane. No tutaj jedynie mogę powiedzieć, że jest to uzależnione od tego, jakie były zarobki w związku z tym zatrudnieniem. Jak kształtował się pana kapitał początkowy, a jak kształtował się kapitał początkowy żony.
Pan tutaj mogą być krócej, różne, ale może lepiej zarabiał.
Ale lepiej może pan zarabiał, dlatego może żona też tutaj po prostu przebywała na urlopach wychowawczych, tak? Także
tak, tak
i
było,
tak,
było.
Tak, no właśnie. Dlatego z tego tytułu jest tak, a nie inaczej.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A my wracamy do rozmowy o emeryturach. Czy będzie nas stać na te droższe samochody? Naszymi gośćmi są Beata Serafin, przypomnę, Janna Mazurek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Państwo też mogą zadawać pytania i te pytania ciągle nam zadają. 68 324 2255 to jeden z numerów telefonu. Drugi 801 327 462. Już jest kolejne pytanie. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam. Chciałbym w imieniu facetów, co służyli w wojsku, bo teraz poszliśmy do wojska, musieliśmy odbyć służbę wojskową zasadniczą. Inni byli niezdolni, pracowali i przez to pewnie będą mieli większe emerytury. Jak się liczy właśnie służba wojskowa, czy to składkowa, czy nie składkowa do naszych emerytur? I następnie jeszcze od razu w sprawie zasiłku. Jak się pobiera zasiłek, tak zwaną kuruniówkę, albo później jak się nie pobiera, tylko się składa podpis. Co się liczy? Dziękuję.
Proszę pana, rozumiem, że rozmawiamy o emeryturze zreformowanej, tak? Bo chyba jeszcze pan nie jest emerytem, tak? Z tego, co słyszę w głosie. Proszę pana, jeżeli chodzi o okres służby wojskowej, jest to okres zapewne przypadający przed 1 stycznia 1999 roku, więc okres służby wojskowej jest okresem składkowym i jak najbardziej będzie doliczony do ustalenia wartości kapitału początkowego. Żeby taki okres mógł być zaliczony, wystarczy przedłożyć nam książeczkę wojskową bądź zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, które będzie potwierdzało okres odbycia tej służby wojskowej. Natomiast jeżeli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych, tak? Proszę mi powiedzieć, czy ten zasiłek również był przed 99, czy po 31 grudnia 98?
To znaczy, proszę panią, ja nie miałem nigdy zasiłku, pracuję cały czas, tylko tak, żeśmy w pracy rozmawiali, koledzy mówili, że to
Więc tak,
zasiłku, czy to jest składkowe, czy nie?
Też jest składkowe, tak.
Niektórzy nie pracują, tylko podpisują, a emerytury będą
Proszę pana, jeżeli chodzi o okres zasiłku dla bezrobotnych, to dla nas istotną informacją podaną przez Powiatowy Urząd Pracy jest taka, że osoba jest osobą bezrobotną, ma status osoby bezrobotnej i w czasie tego statusu pobiera zasiłek dla bezrobotnych. To jest dla nas podstawowa informacja. Jeżeli z zaświadczenia wystawionego przez Powiatowy Urząd Pracy będzie wynikało, że dana osoba taki zasiłek miała wypłacany i podana będzie kwota, a będzie to okres przypadający przed 1 stycznia 1999, jak najbardziej będzie to liczone do ustalenia wartości kapitału początkowego jako okres składkowy, natomiast wysokość wypłaconego zasiłku będzie uczestniczyła w wyliczaniu podstawy wymiaru tego kapitału początkowego. Natomiast jeżeli okres zasiłku dla bezrobotnych, cały czas mówimy o okresie pobierania takiego zasiłku, będzie przypadał po 31 grudnia 98, jest to okres podlegający ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i taki okres łącznie z kwotą składek odprowadzonych od tego zasiłku jest ewidencjonowane na indywidualnym koncie każdego ubezpieczonego, znaczy ubezpieczonego, którego to dotyczy. Więc tutaj nie będzie uczestniczył jak gdyby okres w wyliczeniu emerytury, tylko będzie uczestniczyła ta składka.
Wtedy, kiedy on pobierał ten zasiłek.
Tak, wtedy, kiedy pobierał, bo jeżeli jest to osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku, to absolutnie nie. Absolutnie nie.
Czyli tak jeszcze na koniec wracając odnośnie tej służby wojskowej, bo miałem kapitał początkowy naliczany kiedyś z tego, co pamiętam.
Ale wtedy nie było służby wojskowej.
Czy musiałbym być książeczką wojskową i to aktualnić, tak?
To znaczy tak, proszę pana, jeżeli pan takiego dokumentu nie przedłożył do wniosku o ustalenie wartości kapitału początkowego i takiego okresu pan nie wykazał w kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych, to my jako organ rentowy nie mamy wiedzy na ten temat, że pan taką służbę odbywał. Więc tutaj, dokładnie, więc jeżeli pan wie, że taka służba była odbywana, to jak najbardziej należałoby złożyć wniosek i dostarczyć stosowny dokument potwierdzający ten okres.
Wiem, bo mnie zmusili w stanie wojennym.
Rozumiem.
Także mi się podwójnie powinno liczyć jak na froncie. Tak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I następny telefon, następne pytanie. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Mając 53 lata przeszłam na emeryturę. I teraz, czy mogę się starać o ponowne przeliczenie emerytury, bo wiedzą, że teraz wiek ten emerytalny się ma, czy osiąga w 60 latach.
Proszę pani, a z jakiego tytułu pani przechodziła na emeryturę w wieku 53 lat? Jako nauczyciel, tak? Czyli tutaj mamy artykuł 88 Karty Nauczyciela. Proszę pani, jaki jest pani rocznik urodzenia, proszę mi powiedzieć?
47.
1947, więc tutaj proszę pani, no absolutnie nie możemy mówić o emeryturze według zreformowanych zasad, bo to jest emerytura dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, ale jeżeli pani pobierała taką pobiera pani emeryturę nauczycielską, to jest emerytura przyznana dla nauczyciela bez względu na wiek emerytalny. Więc proszę mi powiedzieć, czy po przyznanej emeryturze nauczycielskiej świadczyła pani kiedykolwiek jakiekolwiek zatrudnienie?
Tak, ale nie były, płaciłam tylko składkę zdrowotną.
Zdrowotną, to znaczy, że prowadziła pani działalność gospodarczą, tak? Dobrze rozumiem. Tak. Bo jeszcze tutaj byłaby taka kwestia, że z tej emerytury nauczycielskiej mogłaby pani przejść na emeryturę powszechną w wieku 60 lat z artykułu 27 ustawy emerytalnej, ale takie przejście z jednej emerytury na drugą byłoby korzystne wówczas, jeżeli po tej pierwszej emeryturze, czyli tej nauczycielskiej, przepracowałaby pani co najmniej 30 miesięcy, tak? I z tego tytułu miałaby pani korzystniejsze liczenie tej nowej emerytury. Natomiast w tej sytuacji, nawet jakby pani złożyła wniosek o przyznanie prawa do emerytury powszechnej, to i tak byłaby w takiej samej wysokości jak tamta emerytura, tak? Bo tutaj nie ma jak gdyby tego ubezpieczenia. Tak jest. Byłaby tylko zmiana symbolu świadczenia, krótko mówiąc.
Dobrze, rozumiem. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
I jeszcze następny telefon jest. Halo?
Halo?
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię w takiej sprawie, bo wysłałam mężowi kapitał i fajnie, pięknie i potem dostałam pismo, że mam książeczkę wojskową, legitymację i proszę pana, proszę pani, na kopercie nie napisałam numer sprawy. ZUS, tak, wszystko, tak, ale numer sprawy i teraz nie wiem, czy tę kopertę znajdą w ZUSie.
Znajdziemy, na pewno zidentyfikujemy, nie ma takiego problemu.
Bo tam jest oryginalna książeczka, oryginalna.
Na pewno znajdziemy,
nie ma problemu.
Ale korzystając z wierzchu jeszcze numer, bo nie dostaję
odpowiedzi. Proszę się nie denerwować.
2-3 miesiące nie dostaję
odpowiedzi. Proszę się nie denerwować, na pewno ustalimy.
Imię
i nazwisko.
Ale w środku jest.
Proszę, jeżeli nie zostało zmienione imię i nazwisko na przestrzeni lat, na pewno ustalimy.
Nie.
Korzystając z imienia, nazwiska, z daty urodzenia, imienia ojca, ustalimy osobę, której to dotyczy. Proszę
bo
się
tak
nie martwić.
W zwierzchu miałam napisać, nie?
Na sprawy, pewno nie? Dane
ja
radę.
Zapomniałam, no jednak się ma lata emerytalne.
Zdarzają nam się takie sytuacje. Proszę się nie martwić.
Mamy takie aplikacje, takie instrumenty, że jesteśmy w stanie zidentyfikować naszego klienta, który do nas przesyła korespondencję, także proszę się nie martwić, na pewno zidentyfikujemy.
A jak długo odpowiedź trwa? Bo to już parę miesięcy.
To znaczy, proszę pani, jeżeli państwo tutaj oczekujecie jak gdyby szybciej na taką decyzję, bo to jest...
Nie, tak normalnie.
To można zadzwonić do ZUS-u, dowiedzieć się, tak, jakie są przyczyny. Być może jest jeszcze prowadzone jakieś dodatkowe postępowanie wyjaśniające nie tylko z państwem, tak, bo być może z zakładami pracy. Więc tutaj
nie, wszystko tam pasowało,
wszystko było, tak?
Tylko miałam dosłać.
To proponuję, proszę pani, zadzwonić do ZUS-u, my pani wówczas udzielimy informacji, nie ma takiego problemu.
Dziękuję bardzo.
Wiem, że macie teraz dużo pracy. To może moja koperta się nie zapodziała.
Nie, mam nadzieję, że nie. Dziękuję bardzo,
dobrze,
ale proszę kontaktować
bardzo.
Się.
Do widzenia.
Do widzenia.
I jeszcze jeden telefon, halo.
Dzień dobry. Mój dobry. Mąż przebywa na emeryturze. W latach 90. był najpierw osobą bezrobotną, a następnie sprawował opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym i wtedy nie były odprowadzane składki. Przechodząc na rentę, przepraszam, mówię, że na rentę, wtedy nie był uwzględniony ten okres z tego względu, że to był okres nieskładkowy. Jak to wygląda teraz? Mąż jest dalej na rencie.
Tak samo do kapitału będzie policzone jak dla kobiet. Nie ma znaczenia, czyli, czy to mężczyzna, czy kobieta.
Czyli po prostu w tym momencie, jeżeli jest dalej na rencie, to musielibyśmy napisać wniosek do ZUS-u o przeliczenie?
Chyba nie zrozumiałam. Mąż będzie się ubiegał o emeryturę?
Nie, jest na rencie.
Jest na rencie. Proszę złożyć wniosek. Tak. Czy jest jakiś dokument potwierdzający, że dziecko wymagało specjalnej troski?
To znaczy mamy ten dokument, że po prostu no, od jakiegoś za jakiś tam okres były pobierane jakieś tam świadczenia. No mamy taki dokument.
Czy dziecko było uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego
tak,
kiedyś? Proszę te dokumenty z wnioskiem złożyć, tak? I aha, wtedy rozpatrzymy indywidualnie, bo trudno na antenie oceniać tutaj, czy pani wszystkie dokumenty ma, czy nie. Wszystkie dokumenty, które w tej kwestii są w czasie opieki nad dzieckiem, gdzie mąż sprawował tą opiekę, wraz z wnioskiem prosimy złożyć.
Czyli wtedy on by miał, jeszcze zadam takie pytanie, czyli on by miał wtedy przeliczony ten kapitał i ewentualnie...
Kapitał to jedna historia, nie? A renta to druga historia. Także
ale
można złożyć dwa wnioski osobne.
Ale wtedy
mogłaby
być zwiększona
tak.
Kwota renty?
No zależy od przebiegu jeszcze zatrudnienia.
Aha, rozumiem. Dziękuję
ile lat, bardzo. Ile lat mąż pracował?
18 chyba i 3 miesiące.
No to tak do 1/3 ograniczone, tak.
Aha, czyli może być tak. Do złożenia, tak?
Tak, bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon mamy już, halo. Dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry panu.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowne panie, mam takie pytanie. W tym roku przechodzę na emeryturę, osiągając wiek emerytalny. Jako nauczyciel. Chciałbym prosić o wyjaśnienie zasad naliczania dodatku z tytułu nieprzejścia z karty nauczyciela. Czy istnieje coś takiego?
Zapewne chodzi panu o rekompensatę z tytułu,
tak,
pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, tak? Mhm. Rozumiem, że to będzie pierwsze pana świadczenie emerytalne, tak? Nigdy pan tak, nie składał tak. wniosku, nie pobierał pan emerytury nauczycielskiej, po raz pierwszy
jasne.
Pan przechodzi.
Proszę
pana, ile ten staż nauczycielski wynosi? Typowy nauczycielski.
41 lat.
O, to bardzo, bardzo dużo. Jak najbardziej. Proszę pana, rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze, bo okres pracy nauczycielskiej jest szczególnym charakterem zatrudnienia, brany jest pod uwagę przy wyliczeniu, okres jest brany pod uwagę przy wyliczeniu rekompensaty. Rekompensata stanowi dodatek do wartości kapitału początkowego i jest to jeden ze składników wyliczenia emerytury, czyli mamy kapitał początkowy, mamy rekompensatę i mamy składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie. Także jak najbardziej będzie taka rekompensata ustalona. W związku z pracą w szczególnym charakterze. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Telefony jeszcze przypomnę, 68-324-2255 i 801-327-462. W tym roku ta waloryzacja emerytur będzie dosyć wysoka, prawda? Bo to mówię o tych czerwcowych przeliczeniach, tak? Bo to chyba ponad 108, w sumie ponad 8%, tak?
108,94 no dokładnie.
Mhm. Mamy telefon następny, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam pytanie, bo swego czasu tak słyszałem, że coś tam się dzieje z przeliczeniem emerytur dla nauczycieli rocznik 53, bo coś tam było nie tak wtedy wyliczane. Proszę mi powiedzieć, czy to musi być jakaś ustawa do tego? Muszą przyjąć, czy państwo już w ramach swojej działalności to w jakiś sposób będą przeliczać?
Proszę pana, zapewne chodzi o emerytury dla kobiet urodzonych 1953 roku i niekoniecznie nauczycielek, tak? Mówimy o wszystkich kobietach urodzonych w 1953 roku. Proszę pana, no generalnie nie ma jeszcze ustawy w tym zakresie, żeby takie osoby z podstawy obliczenia emerytury powszechnej nie mogły mieć odliczonej emerytury wcześniejszej, bo to o to chodzi, tak? Czyli tutaj ta ustawa dalej jak gdyby obowiązuje, że przy ustaleniu podstawy obliczenia emerytury powszechnej jest jak gdyby odliczana emerytura wcześniejsza, tak? Także byłby bodajże wyrok Sądu Najwyższego w tym zakresie i tutaj bardzo dużo właśnie spraw jest w sądzie powszechnym albo w apelacyjnym, tak? Bo osoby jak najbardziej wygrywają sprawy w sądzie w sądzie pierwszej instancji, ale ZUS jak gdyby składa apelację od tego wyroku, bo te wyroki są jak gdyby korzystne dla osób ubezpieczonych, tak?
Czyli to trzeba będzie indywidualnie do sądów powszechnych występować, czy to ustawowo?
Nie. Do sądów powszechnych to tylko i wyłącznie składa się odwołanie. Najpierw musi być decyzja,
rozumiem,
tak? Żeby...
Rozumiem. Dobrze. Wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze zdążymy kilka telefonów przyjąć. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Dzień dobry.
Mogę?
Bardzo proszę.
Mogę mówić? Ja 6 kwietnia skończyłem, mam 75 lat i teraz dochodzą do świadczenia lekarskie, te inne, czy to dopiero jak na przyszły rok, czy w tym roku?
Proszę pana, kiedy pan skończył 75 lat?
6 kwietnia 1945 roku urodziłem.
Tak, czyli kiedy pan kończy 75 lat?
Zaczynam 75 rok, 6 kwietnia.
6 kwietnia tego roku 2020 ma pan 75 lat. Czy pobiera pan emeryturę?
Tak, oczywiście.
I nie ma pan ustalonego w drodze orzeczenia lekarza orzecznika pierwszej grupy inwalidzkiej bądź niezdolności do samodzielnej egzystencji? Nie ma pan.
Emerytowany nauczyciel.
A rozumiem. Proszę pana, z chwilą, kiedy pan osiągnął ten wiek 75 lat, my jako organ rentowy z urzędu ustalamy dodatek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia wieku. I już w kwietniu taki dodatek powinien pan otrzymać przy świadczeniu emerytalnym. Z urzędu. Nie trzeba żadnych wniosków składać, tak?
Ja nic nie widziałem. Może popatrzę jeszcze raz.
Proszę zobaczyć. Jeżeli takiego dodatku nie będzie, proszę zgłosić się do ZUS-u i my sprawdzimy.
Dobrze, ale mniej więcej to w jakiej to wysokości jest? Tak,
229 zł i parę groszy. Zaraz panu.
Zaraz tutaj koleżanka ma wydruk i także panu dokładnie powie, jaka to jest kwota.
I to wyszczególnione jest na tym wniosku?
Tak. Na decyzji jest wyszczególnione. Wydajemy decyzję o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego.
To powinien pan dostać fizycznie taką
decyzję? Dostać decyzję, tak.
Nie miałem żadnej decyzji.
229 zł i 91 groszy.
Dziękuję, to też przyda się.
Proszę pana, jeżeli takiego dodatku pan nie otrzymał, proszę zgłosić się do ZUS-u.
Proszę zwrócić tylko uwagę na świadczenie, które pan otrzymał w kwietniu, w maju.
Czyli jest wyższe.
Bo o tą kwotę powinno wzrosnąć świadczenie pod warunkiem, że nie było rozliczeń zaległych z podatku. Bo tutaj państwo nam zapominają często, że z rozliczenia podatkowego były jakieś kwoty do potrącenia, no i mamy takie interwencje.
Nie. Wszystko jest w porządku, bo...
To możemy zrobić jeszcze inaczej. Poza anteną możemy od pana przyjąć informację i oddzwonimy po sprawdzeniu jutro.
Ale to proszę zadzwonić.
Może w ten sposób.
Proszę zadzwonić do nas, może kolega weźmie numer telefonu pana, to wtedy nie będzie problemu. Wracając jeszcze do tej waloryzacji, bo w tym roku waloryzowany jest kapitał początkowy i waloryzowany jest tak zwane subkonto. I te waloryzacje są różne, jeżeli chodzi o procent, tak? O czerwcowe waloryzacje.
To znaczy tak, wartość kapitału początkowego i składki na tak zwany pierwszy filar, czyli te składki emerytalne, które są w ZUS-ie zewidencjonowane, waloryzowane są w taki sam sposób. Jedynie jest różnica, że kapitał początkowy w 1999 roku waloryzowany jest dodatkowym wskaźnikiem 115,60%. Natomiast jeżeli chodzi o waloryzację subkonta, to są zupełnie inne wskaźniki waloryzacji. Zupełnie czym innym się różnią.
Co roku jest ten kapitał waloryzowany, subkonto jest
waloryzowany? Co roku jest waloryzacja w czerwcu każdego roku. Jest waloryzowane rocznie składki i kapitał początkowy. I to jest zapisywane na koncie indywidualnym każdego ubezpieczonego.
Zmiana, jeżeli chodzi o też warunki ustalania wysokości kapitału początkowego, dotyczy także studiów, tak? Bo okres studiów, jeżeli jest dyplom zakończenia studiów czy zaświadczenie z uczelni, też może być dodatkowo wzmocnić jakby kapitał początkowy, tak?
Jak najbardziej. Z tym, że tak, jeżeli chodzi o ustalenie wartości kapitału początkowego z okresem odbycia studiów wyższych, jeżeli dana osoba nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat, to te studia liczy się w ten sposób, że ogranicza się do 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Przykładowo, jeżeli dana osoba udowodniła w kapitale początkowym 12 lat okresów składkowych, 1/3 z tych 12 lat daje nam 4 lata. Dana osoba studiowała przez 5 lat. To taki okres takiej osobie nie zostanie uwzględniony w pełnym wymiarze, czyli tych 5 lat, tylko zostanie uwzględnione w wymiarze 4 lat, ponieważ to jest 1/3 okresów składkowych. Dla osób, które jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie zgłosiły wniosku o emeryturę, tak będzie liczony okres studiów wyższych. Żeby taki okres mógł być zaliczony, musi być przedłożone zaświadczenie z uczelni z okresem odbycia studiów wyższych i z zaznaczeniem programowego czasu trwania studiów wyższych. To jest bardzo ważne, tak, żeby taka informacja w zaświadczeniu była zawarta. Natomiast jest drugi wariant, druga kwestia. Jeżeli dana osoba odbywała studia wyższe, osiąga wiek emerytalny, składa wniosek o emeryturę. Przypuśćmy, że jest to taka sama hipotetyczna sytuacja jak w tym pierwszym przykładzie, czyli mamy 12 lat okresów składkowych, mamy 5 lat okresów studiów, ale przy ustalaniu wartości kapitału początkowego dla takiej osoby, która przechodzi na emeryturę, ustalamy na dzień zgłoszenia wniosku o emeryturę, ile dana osoba udowodniła okresów ubezpieczenia, okresów składkowych. I jeżeli się okaże, że dana osoba udowodniła przynajmniej 15 lat, to wówczas już jako 1/3 z tych 15 lat mamy 5 lat, więc tutaj w pełnym wymiarze te studia już mogą być uwzględnione, ale pod warunkiem, że taki okres ubezpieczenia zostanie udokumentowany, tak? Czyli na dzień zgłoszenia wniosku o emeryturę. I wówczas nie będzie zaliczony okres studiów, tak jak w przypadku tym pierwszym, że 4 lata, ponieważ jest to 1/3 okresów składkowych, tylko w pełnym wymiarze, bo już ten okres składkowy nam się zwiększy, tak? Z 12 do 15 lat. I wówczas 1/3 z tych 15 mamy 5 lat, więc studia są uwzględnione w pełnym wymiarze.
A jaka wartość jest tego uwzględnienia tych studiów?
To jest wskaźnik po 0,7% za każdy rok i każdy miesiąc takich studiów, bo nie tylko mamy pełne lata, są również studia 4,5-letnie, więc bierzemy 4 lata 6 miesięcy.
Ale 0,7% razy
podstawy wymiaru, tak?
Podstawa wymiaru. Czy z tego okresu?
Podstawa wymiaru jest cały czas taka sama, tylko uzależniona jest od wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, tak? Tak to się ustala.
Także jeszcze raz możemy apelować do Państwa, po pierwsze, żeby co jakiś czas tę wartość kapitału początkowego przeliczać, ponieważ to jest korzyścią dla osób, które no już będą albo przechodzą, albo były już, albo są już na emeryturze, po to, żeby ewentualnie dostosować tą wartość do zmieniających się przepisów i żebyśmy po prostu mieli świadomość tego, że dzięki tym zgłoszeniom naszym ta wartość emerytury może być po prostu wyższa, tak? i te wartości przeliczeniowe kapitału, czy te wnioski o wartość przeliczenia kapitału zgłaszamy do ZUS-u. W jakim terminie możemy spodziewać się odpowiedzi? Bo wiem, że Państwo teraz zarzuceni, jak tutaj jedna ze słuchaczek mówiła, pracą są. W jakim terminie możemy spodziewać się odpowiedzi na takie nasze nowe wnioski?
Znaczy generalnie mamy 30 dni na wydanie decyzji, tak? No tutaj w związku z sytuacją zaistniałą w naszym kraju, w związku z COVID-19 mamy też tutaj, tak dokładnie, mamy tutaj priorytetowe jak gdyby zadania do realizacji, więc tutaj po prostu w pierwszej kolejności realizujemy te wnioski, które jak gdyby rzutują na to, czy dana osoba jest bez środków do życia, czy też nie, tak? Musimy w jakiś sposób tutaj jak gdyby dokonywać pewnego wyboru, ale generalnie powinniśmy wydać decyzję w ciągu 30 dni. I tak się staramy, żeby tak było, tak?
Także liczmy na Państwa cierpliwość też w tym
dokładnie.
Zakresie. Dziękuję bardzo. Do tych tematów na pewno będziemy jeszcze wracać w związku z tak dużym zainteresowaniem Państwa i no i żeby po prostu tę wiedzę przekazywać. Przypomnę, że naszymi gośćmi były dzisiaj panie Beata Serafin i Anna Mazurek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Dziękuję Państwu za tak liczny udział w naszej dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, miłego dnia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.